Dzień dobry, gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pan doktor Robert Banasiak, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jeszcze powiedziałam Centrum Technologii Audiowizualnych, ale to już niebawem się zmieni, bo wracamy do wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu.
Tak, ewidentnie wracamy. Świetnie to pani podkreśliła, ponieważ niektórzy mnie pytają, to co zmieniacie nazwę? Nie, absolutnie nie zmieniamy nazwy. Wracamy do pierwotnej, do tej najbardziej kojarzonej nazwy, czyli wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu.
I to będzie w przyszłym roku, tak, z okazji 70-lecia istnienia wytwórni we Wrocławiu.
Dokładnie, 1 stycznia 2024 wchodzimy w nasze 70. urodziny, a zatem chcemy, żeby to był ten dzień, gdzie wrócimy do nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych.
Panie doktorze, to właśnie jak to się stało? Bo CETA jest od 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Potem i też ogromna działalność i rozwój tej instytucji, ale tutaj pan wicepremier, minister kultury powiedział, że Potrzebna jest kontynuacja filmowa w związku z tym, stąd chyba też ta zmiana, tak?
Niewątpliwie. No, pamiętajmy historycznie. Wszystko zaczęło się w 1952 roku tak naprawdę, kiedy przez chwilę wrocławska wytwórnia była oddziałem łódzkiej wytwórni filmów fabularnych. To był ten okres przejściowy, ale tak trwało tak naprawdę kilkanaście miesięcy, ponieważ dokładnie 1 stycznia 1954 roku wówczas zdecydowano, że powstanie we Wrocławiu wytwórnia filmów fabularnych. I tak naprawdę to dla nas ta data jest ważna, ponieważ ona gwarantowała samodzielność tej instytucji. Instytucji wyjątkowej, instytucji można by powiedzieć jedynej. Wówczas dwie ogromnie ważne role instytucji to były filmowe. To była wytwórnia w Łodzi i wytwórnia we Wrocławiu. Zatem rzeczywiście powstało tutaj prawie 500 filmów. Ta rola, ta marka wytwórni filmów fabularnych była bardzo istotna. My jak analizujemy sobie historię tego miejsca, to rzeczywiście wielu reżyserów tak naprawdę to tutaj rozpoczynało swoją pracę.
Przypomni pan doktor?
Oczywiście, no choćby nawet pierwszy film, 54 rok, to Andrzej Wajda i Pokolenia. To w tym filmie, nie tylko debiut Andrzeja Wajdy, ale po raz pierwszy na ekranie pojawił się Zbyszek Cybulski, Roman Polański i wielu wybitnych aktorów. Tu pamiętajmy też, że pracowała cała plejada świetnych specjalistów, jeżeli chodzi o film. Oświetlacze, scenografowie, kostiumografowie, montażyści. Tutaj tak naprawdę w najlepszym latach wytwórni filmów pracowało prawie 500 osób. W związku z tym rzeczywiście potrafiła wytwórnia produkować rocznie po kilkanaście filmów. W związku z tym rzeczywiście to była potężna filmowa instytucja. No i chcemy w dzisiejszych czasach, zmienionych czasach, ale jednak powrócić do tej wyjątkowej historii i roli tej instytucji.
Czyli dalej produkcja. A to tylko przypomnijmy, że tutaj naprawdę kultowe polskie filmy znane od pokoleń, no Chęcińskiego, Sami Swoi, tak, ta trylogia, seriale też Stawka Większa niż Życie. Nikt, mało kto już sobie przypomina, że to wszystko też tutaj jest związane z wytwórnią filmów fabularnych. A tak przy okazji Samych Swoich, czy mogę zapytać, czy ten prequel, który ma być kręcony niebawem o Samych Swoich, coś tutaj też będzie powiązane może z Wrocławiem?
Nie, nic. My oczywiście trzymamy kciuki za twórców, za pomysłodawców. Na pewno jest to ogromne wyzwanie zrobić taką produkcję, pamiętając całą trylogię Samych Swoich i jej niewątpliwy efekt. No, zobaczymy.
Ja przyznam się, że miałam taką klątwę już od podstawówki w związku z nazwiskiem Pawlak. Kargul mnie przezywano. Taki był popularny ten film.
Jest do dzisiaj.
Tak jest. Wielkie nazwiska reżyserskie, nie tylko Wajda, Has,
Chęciński, Lenartowicz, Żuławski. Tak naprawdę ponad 200 reżyserów polskich. Ja czasami tak sobie starałem to weryfikować i wydaje się, że w tamtych czasach nie było polskiego reżysera, który przynajmniej jednego filmu by tutaj nie zrobił.
Plus współcześni Oscarowi, do których jeszcze przejdziemy, ale tak, to teraz powiedzmy, jak to się stało, że wytwórnia filmów fabularnych zamieniła się w CETA w 2011?
Tak, bo to były te zmiany. Rzeczywiście pamiętajmy, że wytwórnia filmów fabularnych była instytucją filmową. Były wówczas jeszcze instytucje filmowe. W momencie przemian zlikwidowano tego typu instytucje i powstały po prostu państwowe instytucje kultury. Wtedy też był inny trochę pomysł na tę instytucję, jednak pamiętajmy, że całe wszystkie budynki ówczesnej wytwórni filmów to także pawilon czterech kopuł, tam były pracownie kostiumograficzne, tam były pracownie scenograficzne, tam były montażownie, tam było wiele innych funkcji. Później zdecydowano o tym, aby cztery kopuły przeszły we władanie, w zarządzanie Muzeum Narodowego i tak jest do dziś. W związku z tym zostaliśmy z tą mniejszą częścią instytucji, więc nie można jakby w pełni kontynuować tego, co robiła Wytwórnia Filmów Fabularnych, bo nie mamy takich zasobów już dzisiaj i możliwości. Wówczas chciano się skupić bardziej na tej edukacji związanych z nowymi technologiami. Takie było zadanie, ale jednak mimo wszystko ta presja, ta siła, ta potrzeba rynku filmowego, także jeżeli chodzi o tradycyjną produkcję filmową, czyli budowanie scenografii, czyli montaże, czyli potrzeby hal zdjęciowych. No pamiętajmy, że w jednej z hal my mamy basen filmowy, w którym tak naprawdę można realizować efekty zdjęciowe z wykorzystaniem oryginalnej wody. Jest to jedyna hala zdjęciowa w Polsce, która ma basen. W związku z tym Wielka Woda była u nas realizowana. To był Dom pod dwoma orłami w Telewizji Polskiej i wiele innych. MS Piłsudski, Podwodna Misja. Tam też były właśnie zdjęcia kręcone w tym basenie. W związku z tym ta infrastruktura okazała się filmowcom tak bardzo potrzebna, że jednak musieliśmy zweryfikować swoje plany. Jeżeli weryfikować te plany, to ja też nie ukrywam, że od zawsze moim marzeniem było zostać dyrektorem Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. No,
A jest to prestiżowe, kojarzymy to od
absolutnie.
Dawna.
Absolutnie, nieprawdopodobna marka, historia. W związku z tym to był też dla mnie dodatkowy pretekst i taka motywacja,
żeby taki wniosek.
Po prostu złożyć wniosek do pana premiera Glińskiego. Cieszę się, że zostało to przyjęte, zaakceptowane. Ruszyliśmy w tej chwili ze zmianą, no, aktualizacją statutu, dostosowanie do tych dzisiejszych realiów. W związku z tym nieco wracamy do zadań wytwórni, ale poszerzając ją nieco o dzisiejsze potrzeby, czyli bardzo szeroko pojęta edukacja filmowa, tak? Jest bardzo dużo oczekiwań.
Ale panie doktorze, pan i pana zespół, jak już przyjęliście właśnie wytwórnię CT, robiliście bardzo dużo dobrego, ratowaliście rekwizyty, kostiumy, tam jest 16 tysięcy kostiumów, tak? A udało wam się już odrestaurować, naprawić ponad setkę.
Tak.
Tak samo jest z rekwizytami. Jakie pan wspomina takie perełki?
No powiem szczerze, to rzeczywiście było takie dla nas bardzo fajne wyzwanie. Ja zawsze, jak ktoś mnie o to pyta, daję taki przykład, znaczy opisuję sytuację w ten sposób, że udało mi się znaleźć panie, które kiedyś pracowały w wytwórni. To były kostiumografki, to były krawcowe. Udało mi się taką grupę pań tutaj znaleźć, już dziś pań na emeryturze. No i ja się zawsze śmieję, że zaprosiłem je tak trochę potajemnie, wsadziłem do tego magazynu filmowego i powiedziałem, że nie wypuszczę pani, jeżeli mi nie znajdziecie tam rzeczywiście wyjątkowych kostiumów. No i to się udało. Tak jak pani wspomniała, ponad setka kostiumów. To są kostiumy Beaty Tyszkiewicz z Lalki, Zbyszka Cybulskiego z rękopisu znalezionego w Saragosie, Mariusza Dmochowskiego, Kaliny Jędrusik z Lalki.
Nóż w
trylogia,
wodzie.
Nóż w wodzie. Trylogia Sami Swoich, więc mamy kostiumy Pawlaka, Kargula, mamy tą króciutką sukienkę ślubną Ani Dymnej, Ani Pawlakówny. W związku z tym rzeczywiście to jest dla nas bardzo fajna sprawa, także ze względów edukacyjnych, bo jeżeli się opowiada o filmach, okej, można je zobaczyć, można zobaczyć na zdjęciach, ale jeżeli stanie się obok takiej sukni czy kostiumu ze Srebrnego Globu Andrzeja Seweryna, to rzeczywiście robi inne wrażenie, jest inna percepcja tej wiedzy, tak? Jest, rzeczywiście możesz to nawet dotknąć, tą kieckę Tyszkiewiczowej z Lalki. W związku z tym rzeczywiście jest to całkiem dla nas fajna sprawa i było dla nas wyzwanie. My cały czas tę naszą wielką, ogromną szafę weryfikujemy. Raz na jakiś czas coś znajdujemy, bo pamiętajmy, że te kostiumy były wykorzystywane w różnych filmach. Czasami było coś doszyte, czasami było przefarbowane, ale no, nasze panie absolutnie okazały się specjalistkami w tym. Pamiętały, wyszukiwały, chodzą i czasami gdzieś tam znowu coś wyszukają. O, ale ten kostium zapomnieliśmy. A to jest Dom Sary, a to jest jeszcze kolejny film. Także no,
rodzinę taką tworzycie nawet.
Tak, absolutnie. Tu mam ogromne wsparcie byłych pracowników, współpracowników wytwórni. My mamy cały czas kontakt. Ja cały czas zapraszam te osoby. No nie dalej jak wczoraj. Też były. Mieliśmy okazję wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku. W związku z tym zachęcam wszystkich, jak będą spacerowali, zaglądajcie państwo na tę ścianę. Tam jest i Has, i Cybulski, i Lenartowicz. Właśnie od wczoraj jest Tadeusz Kosarewicz, wybitny scenograf, tak, który pracował z wieloma dwoma wielkimi reżyserami, z Wajdą, z Chęcińskim i tak dalej. No, w związku z tym naprawdę chętnie zapraszam także do holu głównego. Tam są kostiumy odrestaurowane, można zobaczyć stare kamery, można zobaczyć plakaty filmowe. No, jest tego całkiem sporo.
A digitalizacja?
Tak, to było też dla nas ważne zadanie, ponieważ okazało się, że mamy w zasobach swojego archiwum no, kilkaset, bo prawie 500 taśm z oryginalną muzyką. No to było duże wyzwanie, ale też i ogromna ciekawość, co tam jest. My pozyskaliśmy partnera, wydawnictwo Gut Records Sosnowca, które rzeczywiście wzięło na siebie całą digitalizację, zgranie tak naprawdę na nowoczesne techniki, no i się okazała absolutna bomba, ponieważ dotarliśmy do muzyki z filmów i to były oryginalne ścieżki dźwiękowe, bardzo często w filmach i serialach, które się nie znalazły. W związku z tym mogliśmy posłuchać, absolutne bonusy, absolutna możliwość posłuchania muzyki, nad którą prawdopodobnie wówczas pracowali reżyserzy i twórcy i zastanawiali się, czy to ten efekt dźwiękowy, czy ten podkład wykorzystać, czy tę muzykę wykorzystać. Także świetnie, udało nam się już praktycznie kilkanaście płyt wydać, to są płyty i CD, no i w tej takiej nowszo, starszej wersji, czyli płyty winylowe dla takich ekspertów. Ostatnio wydaliśmy Diabeł, film do filmu, muzykę do filmu Diabeł, razem z brytyjskim wydawnictwem Andrzeja Żułaskiego do filmu. Wcześniej oczywiście z trylogii Sami Swoi, Kochaj albo Rzuć, Nie ma mocnych, no więc naprawdę to absolutna perełka nie tylko dla miłośników muzyki filmowej, dla filmowców, ale też dla no, zwykłych no, oglądaczy, widzów, że tak powiem, zwykłych widzów, tak, dokładnie.
Panie doktorze, oprócz polskich reżyserów, aktorów, ludzi filmu, były też gwiazdy Hollywoodu i ludzie, którzy dostali Oscary.
Tak, no tutaj nas to bardzo cieszyło, że Wrocław i nasze hale zostały wybrane. Lech Majewski jakiś czas temu robił Dolinę Bogów, w której wystąpił John Malkovich, Kirdulea, znany z filmu Odyseja Kosmiczna, Stanleya Kubricka, czy Berenice Marlowe, to jest dziewczyna Jamesa Bonda, która z Danielem Craigiem w jednym z odcinków występowała, więc rzeczywiście świetni aktorzy. Ogromne wymagania, to dla nas też była taka nauka tego, jak organizować pracę, jak w ogóle tak, funkcjonuje się. Mhm. Powiem szczerze, fajne wyzwanie, ale i też bardzo pozytywne takie wrażenie pozostało, bo to są rzeczywiście specjaliści na najwyższym poziomie. No, były różne fajne sytuacje. No, Malkovich przyleciał do nas jeszcze w zeszłym roku na film, też był realizowany u nas, Podróż zimowa, czyli Winterreise w reżyserii niemieckiej reżyserki Alex Helfrich. Był po raz kolejny u nas tutaj.
Czyli dobrze się czuje.
Dobrze się czuje, to jest miło, ale też mamy z nim fajne historie, ponieważ okazało się, że kiedy przyjechał poprzednim razem, lubi spacerować. Mieszkał w hotelu w centrum miasta, spacerował po Wrocławiu, no i okazało się, że wszedł do jednej z restauracji we Wrocławiu, zamówił sobie sałatkę. Ta sałatka mu najprawdopodobniej tak smakowała, że przyszedł do niej po raz kolejny, no i się okazało, że już za chwilę restauracja miała sałatkę Johna Malkovicha. W związku z tym to pokazuje też przedsiębiorczość nas jako Polaków, że potrafimy wykorzystać okazję.
No i super.
I fajnie się sprowadza. No, w zeszłym roku te zdjęcia do filmu Podróż zimowa, no to było też ogromne wyzwanie, ponieważ musieliśmy w dużej hali zbudować wielką scenografię XVIII-wiecznego miasta z fontanną, z rynkiem i tak dalej. Także to robiło ogromne wrażenie. Fajne zajęcie, fajna praca, fajne wyzwanie. No i myślę, że to przyniesie efekty.
Był też Alan Starski na warsztatach dla młodych ludzi. Warsztaty dla młodych ludzi, edukacyjna forma też u was jest.
Tak, to jest, systematycznie robimy takie warsztaty. Alan Starski jest naszym, mogę powiedzieć, przyjacielem. Mamy cały czas kontakt. Rzeczywiście przyjeżdża nas praktycznie co roku. W tym roku też planujemy wakacyjne warsztaty z Alanem Starskim. No, no to jest w ogóle jakby całkiem inna półka. To jest rzeczywiście człowiek, który opowiada nieprawdopodobne historie, jeżeli chodzi o plan filmowy, o tworzenie kostiumów, scenografii, o wyzwania. Pracował z największymi reżyserami na świecie. W związku z tym możliwość słuchania, zadawania pytań, rozmowy z Alanem Starskim, no to jest coś wyjątkowego.
Tak, warto się uczyć przez doświadczenie.
Absolutnie tak. I to dla nas jest ogromne wrażenie, ogromnie ważne zadanie, ponieważ ta edukacja, szeroko pojęta edukacja, no to jest tym taki drugi, najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o naszą działalność. To jest produkcja i to jest także edukacja. Ja się często dogaduję z producentami, którym mówię, słuchajcie, chcecie u nas robić, to wpuśćcie młodych ludzi na plan, wpuśćcie scenografów, kostiumografów, charakteryzatorów. Ci ludzie będą wam pomagać, będą pracować, ale przez to będą mieli możliwość po prostu pracy na planie. Zobaczyć, co się dzieje, co się nie udaje, na czym się można przewrócić, jakie są elementy, na które nie mamy wbrew pozorom wpływu, typu pogoda i czy jakieś inne zewnętrzne czynniki, a jednak film musi się toczyć dalej. W związku z tym to jest to, na czym mi szczególnie zależy.
Plany.
No, planów mamy całkiem sporo. Do tego jeszcze naszej działalności to jest promocja historii polskiego kina. No, skoro zdecydowaliśmy się powrócić do nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych, to uważamy, że naszym obowiązkiem, ale też ogromną przyjemnością jest przypominanie tego, co tutaj rzeczywiście było. Tak, aby ci młodzi filmowcy, którzy dzisiaj przychodzą, wiedzieli, że dokładnie na tych deskach tego studia filmowego pracował Has i budował rękopis znaleziony w Saragoście, że pracowało wielu wybitnych reżyserów i też w związku z tym dla nas jest to fajny efekt promocyjny, ponieważ ci reżyserzy mówią, wow, no to myśmy nie wiedzieli, tak? Myśmy rzeczywiście nie mieli tej świadomości. To jest przede wszystkim produkcja. Mamy na planach, no, nie mogę mówić tytułów, ale rzeczywiście jest trochę planów takich produkcyjnych. To cieszy, że jako instytucja filmowa budujemy swoją rangę, ściągamy tutaj, bo jednak wtedy korzysta z tego Wrocław, korzysta Dolny Śląsk. Bardzo często jest tak, że my się gdzieś tutaj razem wspieramy. To znaczy, że jeżeli filmy przyjeżdżają do nas i wykorzystują hale zdjęciowe, to też bardzo często realizują zdjęcia na ulicach Wrocławia, czy gdzieś na Dolnym Śląsku. No, choćby wspomniany Lech Majewski realizował zdjęcia w Książu, realizował zdjęcia we Wrocławiu, realizował w naszych halach. Więc absolutnie ten efekt synergii musi być i to jest wręcz nasz obowiązek, żeby się nawzajem współpracować. Planujemy, tak jak wspomniałem, wakacyjne warsztaty Starskiego i wiele innych. Tak? To są takie unikatowe warsztaty. Choćby nawet planujemy warsztaty w tym roku ze zdjęć podwodnych, czyli wykorzystanie naszego basenu po to, żeby pokazać, jak realizuje się takie zdjęcia podwodne. Tak? Planujemy warsztaty z wykorzystaniem, to jest tak zwany car reading, czyli realizacja zdjęć filmowych z użyciem samochodów, z jazdy. W związku z tym to też jest specyfika. Na to mogą przychodzić osoby też z zewnątrz, ponieważ takim autem obudowanym kamerami jeździmy wtedy wokół iglicy koło hali stulecia, więc rzeczywiście można sobie stanąć i podejrzeć, jak takie zdjęcia się realizuje.
Tak po amerykańsku
tak,
wszystko.
Po amerykańsku,
wow.
Absolutnie tak. To są warsztaty z efektów specjalnych, programów komputerowych, które pozwalają nam na realizację efektów.
Z Green Boxem były też, nie?
Dokładnie tak, więc to wszystko jest w planach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką edukacją, zapraszamy serdecznie.
Na stronę CETY, a potem w przyszłym roku pewnie się to zmieni, to też będziemy mówić o nowej nazwie strony. Ale panie doktorze, wymienił już pan tutaj nowych twórców, nowych młodych reżyserów. Jak pan postrzega teraz to nowe kino? Czy ono właśnie przychodzi, sięga po to doświadczenie?
Bardzo różnie to wygląda, rzeczywiście. Bardzo różnie to wygląda. Niektórzy młodzi twórcy uważają, że nie potrzebują, że jednak mają swój pomysł, chcą go realizować. Natomiast ja zawsze im powtarzam, że jedno drugiego nie wyklucza. Ucz się od najlepszych, natomiast rób tak, jak uważasz. Natomiast moim zdaniem przyglądanie się tej historii i przyglądaniu się tych reżyserów, to nie chodzi tylko o reżyserów, ale właśnie o tych ludzi filmu, o operatorów, o kostiumografów, scenografów. Tak? Zobacz, jak oni to robili. Być może cię zainspirują, ale oczywiście, że ostatecznie film to jest twój pomysł i twoja realizacja. Natomiast jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast są też tacy, którzy przyjeżdżają, mówią, kurczę, no ja muszę coś tutaj zrobić, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie zrobić w hali zdjęciowej, który pracował Has, nie wiem, czy wielu twórców, nie? Więc tak naprawdę to też był jeden z argumentów, dlaczego my powracamy do tej nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych, bo nie chcemy tłumaczyć nikomu, czym się zajmujemy. To jest po prostu marka sama w sobie i to jest absolutnie najprostszy przekaz i z tym przekazem na pewno będziemy, no, koniec tego roku, a już na pewno początek przyszłego, kierować nie tylko do polskich twórców, ale też do europejskich, do zagranicznych twórców. Pamiętajmy, że lokalizacja Wrocławia to jest świetna oferta dla producentów niemieckich, czeskich, czyli tutaj południe Europy, zachód Europy, tak? Dlaczego nie? My mamy świetną komunikację. Nieraz się śmiejemy, że nam jest szybciej dojechać do Berlina niż do Warszawy, czy do Pragi i tak dalej. W związku z tym będziemy szukać na pewno tej współpracy też z producentami europejskimi.
Panie doktorze, tak na koniec podsumowując, kino służy do regulowania emocji. Mężczyźni, jak jest ciemno, czasami sobie tam popłakują. Pana ulubiony film?
Oj, to jest trudne pytanie, powiem szczerze. Ja nigdy nie odpowiadam konkretnie. Choćby nawet z tego powodu, że dokładnie dziś, ze względu na to, że zdecydowałem się na powrót do nazwy Wytwórnia, mam takie zadanie i zacząłem oglądać wszystkie filmy, które były wyprodukowane przez Wrocławską Wytwórnię. A jak wspomniałem, było ich prawie 500 filmów i seriali. Jestem w 1980 roku. Wielu filmów, przyznaję, nigdy nie oglądałem i niesamowicie mnie zaskoczyły. Więc umówmy się, że ja odpowiem na to pytanie wtedy, kiedy obejrzę wszystkie filmy wyprodukowane przez Wytwórnię i wtedy pani odpowiem na pytanie, które były dla mnie najlepsze.
Dobrze, z panem doktorem Robertem Banasiakiem, dyrektorem CETY, umawiamy się niebawem, ale tak chyba na podsumowanie, to w przyszłym roku, jak będzie już wytwórnia filmów fabularnych, ale na każde wydarzenia, które będą się działy, to też zapraszamy tutaj do Radia Rodzina. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pięknie.
Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.